Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Introducing Epigenetics, a Graphic Guide Kath Ennis, z ilustracjami Olivera Puga, tu popularno-naukowy przewodnik w formie komiksu edukacyjnego.
Książka wyjaśnia, czym jest epigenetyka, czyli badanie procesów regulujących działanie genów bez zmiany samej sekwencji DNA. Autorka zaczyna od podstaw genetyki i biologii komórki, a następnie pokazuje, dlaczego identyczny materiał genetyczny nie prowadzi zawsze do identycznych cech, stanów zdrowia ani przebiegu rozwoju. Centralne pytanie brzmi, w jaki sposób komórki odczytują różne fragmenty tego samego genomu, reagując zarazem na etap rozwoju i warunki środowiskowe.
Ennis omawia m.in. metylację DNA, modyfikację histonów, organizację chromatyny oraz rolę RNA.
Połączy mechanizmy molekularne z przykładami dotyczącymi bliźniąt, rozwoju zarodkowego, dziedziczenia, starzenia i nowotworów. Celem nie jest przedstawienie epigenetyki jako prostego dowodu, że środowisko dowolnie steruje człowiekiem, lecz pokazanie jej jako istotnej części szerszej biologii regulacji genów. Forma graficzna ułatwia śledzenie zależności, które w podręcznikowym wykładzie bywają trudne do uchwycenia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, geni nie działają samodzielnie, bo potrzebują systemu regulacji. Książka rozpoczyna się od koniecznego rozróżnienia między posiadaniem genu a używaniem zawartej w nim informacji. DNA zapisuje instrukcje biologiczne, ale komórka nie odczytuje jednocześnie wszystkich instrukcji. Neuron. Komórka skóry i komórka mięśniowa mają zasadniczo ten sam genom, jednak różnią się budową i zadaniami, ponieważ uruchamiają odmienne zestawy genów. Drbuk w tym miejscu Ennis umieszcza epigenetykę w kontekście genetyki, biologii komórki i regulacji ekspresji genów, zamiast przedstawiać ją jako całkowite zastąpienie klasycznej genetyki. Graficzna forma pomaga prześledzić podstawowy ciąg: gen może zostać przepisany na RNA, a część cząsteczek RNA uczestniczy później w tworzeniu białek lub regulacji innych procesów. Epigenetyczne mechanizmy wpływają na dostępność DNA oraz na prawdopodobieństwo, że dany gen zostanie odczytany. Nie zmieniają więc liter kodu genetycznego w taki sposób jak mutacje, lecz oddziałują na to, które fragmenty kodu są aktywne w określonej komórce i czasie. To ucięcie ma ważną konsekwencję interpretacyjną. Hasło, że geny nie są przeznaczeniem, nie oznacza, iż DNA przestaje mieć znaczenie. Oznacza raczej, że cechy organizmu wynikają z działania genomu w konkretnym układzie regulacyjnym, rozwojowym i środowiskowym. Książka tworzy dzięki temu podstawę do dalszych tematów, takich jak różnicowanie komórek, choroby i wpływ doświadczeń na ekspresję genów. Po drugie, metylacja, histony i chromatyna jako mechanizmy dostępności DNA. Najbardziej techniczna część przewodnika dotyczy sposobów, w jakie komórka porządkuje i odczytuje materiał genetyczny. Ennis omawia metylację DNA, modyfikację histonów oraz remodelowanie chromatyny. Są to odmienne procesy, ale łączy je wpływ na to, czy aparatura komórkowa może dotrzeć do danego genu i rozpocząć jego transkrypcję. Dzięki temu książka nie ogranicza epigenetyki do popularnego skrótu o włączaniu i wyłączaniu genów, który bywa użyteczny, lecz zbyt uproszczony. DNA w jądrze nie leży jako swobodnie rozciągnięta nić. Jest nawinięte wokół białek histonowych i dalej upakowane w chromatynę.
Stopień tego upakowania ma znaczenie funkcjonalne. Fragment trudniej dostępny zwykle jest słabiej odczytywany niż fragment otwarty.
Do histonów mogą być dołączane grupy chemiczne, które zmieniają wzajemne oddziaływania białek i DNA albo przyciągają inne czynniki regulacyjne. Metylacja DNA również może wiązać się z ograniczeniem aktywności określonych obszarów genomu, zależnie od kontekstu biologicznego. Autorka uwzględnia też RNA i wzajemne zależności między mechanizmami epigenetycznymi. To istotne, ponieważ pojedyncza etykieta chemiczna rzadko stanowi samodzielne wyjaśnienie aktywności genu. Regulacja jest siecią procesów. Ilustracje Puga przekładają tę wielowarstwowość na obrazy, dzięki czemu czytelnik może zrozumieć zasadę działania bez konieczności wcześniejszego studiowania biochemii.
Po trzecie, bliźnięta i rozwój zarodkowy pokazują, jak powstają różnice mimo wspólnego genomu.
Ważnym sposobem wyjaśniania epigenetyki są w książce przykłady rozwoju organizmu oraz badań nad bliźniętami jednojajowymi. Bliźnięta mają niemal identyczną sekwencję DNA, ale z upływem czasu mogą różnić się wyglądem, zdrowiem i podatnością na choroby. Nie dowodzi to, że każdą różnicę wywołuje wyłącznie epigenetyka. Pokazuje natomiast, dlaczego sam genom nie wystarcza jako pełny opis biologicznego losu człowieka. Wpływ mają także wiek, warunki życia, procesy rozwojowe i złożone mechanizmy regulacji komórkowej. Rozwój zarodkowy przedstawia tę zasadę jeszcze wyraźniej. Z jednej komórki powstają liczne wyspecjalizowane typy komórek, choć dzielą one zasadniczo ten sam materiał genetyczny. Muszą więc trwale lub przejściowo uruchamiać różne programy genowe. Epigenetyczne wzory regulacji pomagają utrzymać tożsamość komórki, tak aby komórka nerwowa nie zaczęła działać jak komórka wątroby. Omówienie eksperymentów z klonowaniem żab z komórek jelita wskazuje dodatkowo, że wyspecjalizowana komórka nie musi tracić całej informacji potrzebnej do rozwoju organizmu. Wątek ten prowadzi do ostrożnego rozumienia plastyczności biologicznej. Programy komórkowe są regulowane i w pewnych warunkach mogą być przeorganizowane, co ma znaczenie dla badań nad komórkami macierzystymi. Nie znaczy to jednak, że każdy stan komórki da się łatwo odwrócić albo że rozwój pozostaje bez ograniczeń. Książka korzysta z tych przykładów, by objaśnić mechanizmy, a nie obiecywać prostą kontrolę nad biologią. Po czwarte, środowisko. Dziedziczenie epigenetyczne i granice popularnych interpretacji. Ennis analizuje relacje między naturą a środowiskiem, lecz nie sprowadza jej do hasła, że dieta, stres lub wychowanie bezpośrednio programują geny w prosty i trwały sposób. Epigenetyka bada, jak warunki zewnętrzne i doświadczenia mogą wiązać się ze zmianami regulacji genów. Tego rodzaju związki są biologicznie ważne, ale ich interpretacja wymaga ostrożności. Na aktywność genów wpływa wiele czynników naraz. A obserwacja korelacji między doświadczeniem a znacznikiem epigenetycznym nie przesądza jeszcze o bezpośredniej przyczynie ani o skutku dla całego życia. Książka omawia badania bliźniąt oraz kwestie międzypokoleniowe, w tym historyczne przykłady związane z niedoborem żywności, takie jak holenderska głodowa zima i obserwacje z Evercalix. Materiał ten ilustruje pytanie, czy skutki warunków życia mogą być widoczne także w kolejnych pokoleniach. Autorka wskazuje zarazem, że mechanizmy dziedziczenia epigenetycznego są złożone. W czasie powstawania komórek rozrodczych i we wczesnym rozwoju wiele znaków epigenetycznych podlega przeprogramowaniu. Dlatego trwałe przekazywanie zmian nie może być bezrefleksyjnie zakładane. Szczególnie wartościowe jest uwzględnienie pseudonauki. Epigenetyka bywa nadużywana do twierdzeń, że same myśli wywołują choroby albo że osobista postawa może dowolnie przeprojektować genom. Przewodnik oddziela uzasadnione pytania naukowe od takich uproszczeń. Pozwala więc docenić rolę środowiska, nie obciążając jednostki odpowiedzialnością za wszystkie biologiczne następstwa jej życia. Na koniec, od starzenia do terapii raka, czyli medyczne znaczenie regulacji epigenetycznej, ostatni ważny wymiar książki stanowią zastosowania medyczne. Epigenetyka jest istotna dla badań nad starzeniem, zaburzeniami rozwoju, błędami imprintingu oraz nowotworami. W szczególności rak nie jest wyłącznie problemem mutacji w sekwencji DNA. Komórki nowotworowe mogą również wykazywać zaburzoną regulację genów, w tym nieprawidłowe wzory metylacji DNA i zmiany w organizacji chromatyny. Takie zaburzenia mogą wyciszać geny, które w normalnych warunkach ograniczają niekontrolowane podziały komórkowe lub wspierać niewłaściwą aktywność innych programów genowych. To rozróżnienie tłumaczy, dlaczego epigenetyka otworzyła nowe kierunki badań nad leczeniem. Jeśli część zmian regulacyjnych jest potencjalnie odwracalna, można próbować wpływać na enzymy i procesy, które je ustanawiają lub odczytują. Książka przedstawia tę perspektywę jako obiecującą część rozwoju medycyny, nie jako uniwersalne rozwiązanie. Terapie epigenetyczne wymagają bowiem precyzji, ponieważ te same mechanizmy regulują działanie wielu genów w zdrowych komórkach. Ennis wykracza też poza samą terapię raka, wskazując na epigenomikę, nowe modyfikacje epigenetyczne, epitranskryptom i edycję epigenetyczną. Dzięki temu czytelnik widzi pole badań jako dynamiczne i rozwijające się, Równocześnie pojawiają się pytania etyczne, kto będzie miał dostęp do nowych interwencji, jak interpretować dane biologiczne i gdzie przebiega granica między leczeniem a ingerencją w regulację cech człowieka. Podsumowując,
Introducing Epigenetics, a Graphic Guide jest przede wszystkim dobrą lekturą dla osób,
które chcą zrozumieć epigenetykę bez rozpoczynania od specjalistycznego podręcznika biologii molekularnej. Skorzystają z niej uczniowie starszych klas, studenci kierunków niezwiązanych bezpośrednio z biologią, nauczyciele oraz czytelnicy śledzący doniesienia o zdrowiu, nowotworach, starzeniu i wpływie środowiska na organizm. Przyda się także osobom, które spotkały w mediach modne, ale często zniekształcone hasła o przeprogramowywaniu genów. Jej praktyczną wartością jest uporządkowanie słownictwa i zależności DNA, RNA, chromatyna, metylacja oraz histony przestają być odrębnymi terminami, a zaczynają tworzyć spójny model regulacji genów. Korzyść intelektualna polega natomiast na lepszym rozumieniu granic naukowych wniosków. Książka pokazuje, że środowisko może mieć biologiczne znaczenie, ale nie usprawiedliwia ani determinizmu genetycznego, ani przekonania o pełnej kontroli człowieka nad własną biologią. Na tle podobnych publikacji wyróżniają połączenie szerokiego zakresu tematów z formą graficzną. Nie poprzestaje na efektownym wyjaśnieniu, że geny mogą być aktywne lub nieaktywne. Prowadzi od fundamentów genetyki przez konkretne mechanizmy komórkowe do rozwoju, dziedziczenia, chorób i etyki. Ilustracje nie są jedynie ozdobą, lecz narzędziem objaśniającym procesy przestrzenne i wieloetapowe. To nadal wprowadzenie, a nie kompletne opracowanie dla specjalistów. Lecz właśnie zwięzłość, przejrzystość i ostrożne podejście do sensacyjnych interpretacji czynią z niego wartościowy punkt startu. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Kat Ennis, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.